Rozmowy niedokończone. Stosunki polsko-niemieckie i nasz gość, senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk, prezes Stowarzyszenia Powiernictwo Polskie, jest dzisiaj naszym gościem. Pierwsza część naszego spotkania zarówno w Radiu Maryi, jak i w telewizji trwa. Dotknęliśmy wielu istotnych spraw odnośnie naszych relacji wzajemnosąsiedzkich z naszymi sąsiadami ze zachodniej granicy. Wiele spraw nas nurtuje, wiele sytuacji nas niepokoi, zwłaszcza opieszałość strony polskiej, a dbałość o swoje interesy i o rację stanu strony niemieckiej wręcz zadziwia, jak precyzyjnie dbają o swoje interesy, o swoją historię. Nic, tylko się uczyć. Rozpoczynając tę część naszego spotkania, bardzo gorąco witamy panią senator Dorotę Arciszewską-Mielewczyk. Jednocześnie prosimy o przybliżenie tego, co ostatnimi czasy było takimi wydarzeniami kluczowymi, godnymi zauważenia i przybliżenia wszystkim słuchaczom Radia Maryja w naszych stosunkach polsko-niemieckich, aby przypomnieć też te sprawy, o których mówiliśmy w pierwszej części. Doszły też nowe, zwłaszcza kwestia zapomniana, poruszona i nieporuszona, a mianowicie kwestia wysiedlonych Gdynian. O tym nie możemy w tej części zapomnieć. Oddaję głos pani senator i następnie również zapraszamy do współtworzenia naszej audycji przez telefoniczny udział państwa.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy. Rzeczywiście poruszyliśmy wiele kwestii w telewizji dzisiaj, w programie. No niemniej jednak od mojego ostatniego, mojej wizyty tutaj u ojców zdarzyło się wiele rzeczy, które uważam są godne zauważenia i powinniśmy o nich porozmawiać. Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że nawiązując do rozmowy w Radiu Maryja dotyczącej sprawy dziecka, które jugendamty austriackie zabrały rodzicom, chciałam powiedzieć, że tak jak zobowiązałam się, skierowałam pismo do pana Radosława Sikorskiego w sprawie Kacpra Stachurskiego, który został odebrany rodzicom przez jugendamty austriackie, bo tutaj jest ścisła współpraca Austrii i Republiki Federalnej Niemiec. Zadałam ministrowi spraw zagranicznych parę pytań, które dotyczą opieki dyplomatycznej rodziny Kacpra, jak i zadałam pytania o pomoc, jaką udzielają polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, jaki jest kontakt i czy dziecko, będąc pod opieką Urzędu do Spraw Dzieci i Młodzieży, ma umożliwione posługiwanie się językiem ojczystym i w jakim wymiarze jest kontakt z polskością, dlatego że to jest wieczny problem rodziców, którzy mają obywatelstwo polskie, dzieci również, a traktowani są przez Jugendamty w sposób okrutny i wydawałoby nam się niemożliwy w XXI wieku, zwłaszcza w Republice Federalnej Niemiec, która tyle mówi o prawach człowieka, a zdaje się, że o nich zapomina we własnym kraju. Także czekam na odpowiedź pana ministra, a mówię to w kontekście problemu, który jest nadal aktualny i jak się zdążyłam zorientować, nie za bardzo w obecnym kształcie Parlament Europejski chce się nim zająć, a mianowicie właśnie Jugendamtami, które to są instytucjami, które określone są jako germanizujące dzieci obcokrajowców w Niemczech. Instytucja archaiczna sprzed II wojny światowej. Oczywiście cele być może te same, ale inne metody. Uwagi krytyczne płynęły wobec tych organizacji i z ONZ-u, i z różnych innych zacnych instytucji światowych. No, niestety z racji na bardzo szerokie wpływy niemieckie w różnych instytucjach europejskich, w tej chwili w Parlamencie Europejskim ten temat jest blokowany. A wspominam o tym również w kontekście sprawy, którą miał pan Pomorski, który skarżył miasto Hamburg właśnie o to, że był zakaz używania języka polskiego wydany przez władze Niemiec i miasto Hamburg, jeżeli chodzi o jego kontakty z dziećmi. No niestety pan Pomorski ten proces przegrał, ale to jest bardzo aktualny temat i tutaj jest duże pole do popisu, zwłaszcza rządu polskiego, aczkolwiek obecnie nic w tej kwestii nie robi, a przynajmniej niewystarczająco, bo nie jest to tylko kwestia rodziców polskich, choć ich jest najwięcej, ale również rodzin z innych państw i tutaj można by taką współpracę nawiązać i tą sprawę raz na zawsze ukrócić, tym bardziej, że w Republice Federalnej Niemiec nie ma kontroli żadnego z ministerstw nad Jugendamtami. Można by dużo o tym mówić, ale tutaj już na w Radiu Maryja byli zacni goście, którzy doświadczyli tej niesprawiedliwości i z bólem serca opisywali swoje perypetie z Jugendamtami. Byli to rodzice, którym odebrano dzieci, którzy nie widzą się z dziećmi, a do tak desperackich kroków, jak porwanie własnego dziecka, żeby się z nim móc widywać i z nim przebywać, no, nastąpiło. Pani Pokrzeptowicz walczyła o swoje dziecko i no, to jest tylko dowód na to, jak do jakiej desperacji można doprowadzić rodzica, który z góry skazany na niepowodzenie tylko dlatego, że nie jest rodowitym Niemcem. Także temat omawiany, ale gdyby Państwo mieli potem pytanie, czy chcieli zabrać głos w dyskusji, bardzo byłabym wdzięczna. Następnym elementem, znaczy sprawą, która do ostatniego mojego pobytu tu się wydarzyła, a byłam tutaj we wrześniu bodajże tamtego roku, to sprawy pomocy dla dwóch rodzin, państwa Moskalików i Głowackich w Nartach koło Szczytna. Powiernictwo polskie przekazało darowiznę 50 tysięcy złotych, rozkładając ją na te dwie rodziny, z racji na to, że no, należy pomóc ludziom, którzy właściwie będą musieli się po raz kolejny urządzać. Przepraszam za to słowo, ale niestety te rodziny w jesieni swojego życia będą musieli zaczynać wszystko od początku, a to z przyczyny wyroku, jaki wydał polski sąd. Pieniądze pochodziły ze zbiórki i z takiego daru Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Powiernictwo polskie przekazało tę darowiznę dwóm rodzinom. Natomiast mówię to w kontekście takim, iż proszę zwrócić uwagę, że nie jest to rozwiązanie systemowe. Jak już mówiłam w telewizji, niestety, gdyby takich przypadków, jeżeli takich przypadków będzie więcej, a wiemy, że mają one miejsce, to my nie jesteśmy jako organizacja w stanie wszystkim pomóc. I tutaj ubolewamy, że niestety rząd obecnie nie czyni nic, aby takie wprowadzić rozwiązanie systemowe, aby tym ludziom pomóc. Wręcz jest taki przekaz, i to wypłynęło z ust pana ministra Arabskiego z kancelarii premiera, że to są prywatne sprawy tych ludzi, ich prywatne sprawy. W związku z tym przekaz jest taki, że radźcie sobie sami. No, jest to niedopuszczalne, dlatego że w tym momencie traci się jakby zaufanie do własnego państwa, nie czuje się jego opieki i wsparcia, a mi tym bardziej jako parlamentarzyście jest przykro słuchać, jak wypowiedzi, można tu zacytować, są tak mocne, jak proszę nas wywieźć do lasu i rozstrzelać, albo że czujemy się obywatelami drugiej kategorii, albo że polskie państwo zachowuje się jak za czasów Hitlera. No to są zdania, które wypowiadają osoby, które są zrozpaczone, ponieważ przez, można powiedzieć, dziesiątki lat inwestowały w nieruchomość, którą im przekazała administracja państwowa z nadzieją wykupu jej w przyszłości i nie informując o zagrożeniach roszczeniowych. W związku z tym no, nie można jakby zaniedbań PRL-u przerzucać na obywatela i obarczać ich odpowiedzialnością za niedoróbki państwa. A z drugiej strony nie zapominajmy, że wiele z tych osób chciało wyjechać, zrzekało się obywatelstwa polskiego, jechało do lepszego życia, nie chce tu mieszkać, nie płaciło tu podatków, porzucało to mienie, a dzisiaj jest ono odbierane tym, którzy tutaj krwawice swego życia poświęcały na to, aby te nieruchomości doprowadzić do porządku, do możliwości użytkowania ich i włożyli tutaj swoje życie i wychowują tu już następne dwa pokolenia. Następną kwestią, którą posłyszeliśmy, była bardzo ważna sprawa dotycząca mniejszości polskiej w Niemczech, a to dlatego, że nastąpiła wydarzyła się bardzo dobra rzecz. Wszelkie organizacje polonijne, czy Polonia niemiecka, zintegrowała się w takim celu, aby przywrócono status mniejszości polskiej w Niemczech. Wystąpił z tą, reprezentując naszych Polaków w Niemczech, mecenas Hambura. I ta inicjatywa jest na tyle cenna, że ona właśnie zwraca uwagę na to, iż pewne rzeczy nie zostały załatwione, a wręcz nie możemy żyć w błogim przekonaniu, że państwo niemieckie w tej chwili już jest państwem cywilizowanym, a Trzecia Rzesza popełniała błędy, które takie jak właśnie dekret Göringa, który odbierał uprawnienia mniejszości polskiej w Niemczech i rekwirował ich majątki, dlatego że skutki tych wydanych, niezgodnych z ówczesnym prawem dekretów trwają do dzisiaj. Rozwiązano mniejszość polską w Niemczech, zarekwirowano majątki, a członków tejże organizacji wywożono do Rasów Piaśnickich koło Wejherowa i rozstrzelano i przeznaczono do likwidacji. Jest to jedyna grupa, której nie zrehabilitowano w Niemczech. Bundestag nie podjął takiej inicjatywy i nie widać takiego dobrego gestu z strony RFN-u, który mógłby świadczyć o tym, że pewne prawa, które były prawami nabytymi Polaków w Niemczech, zostały im przywrócone. Nie byłoby również ruchów rządu polskiego obecnego, gdyby nie zmuszenie rządu do działania poprzez wystosowanie listu przez mecenasa Hambue do pani Merkel z tymże inicjatywą, jak również gdyby nie ekspertyza Instytutu Zachodniego, który upewnia nas w przekonaniu, że mamy prawo do tego, aby przywrócono nam status mniejszości polskiej w Niemczech, bo następcy jeszcze żyją i jest, ma kto dalej kontynuować tą działalność, jak również nasz list otwarty do premiera jako powiernictwa polskiego, gdzie widząc, że rząd nie za bardzo ma ochotę coś w tym kierunku robić, napisaliśmy, że w związku z tym proponujemy, aby odebrać czy zawiesić przywileje mniejszości niemieckiej w Polsce na ten czas, gdy problem nie zostanie rozwiązany, bo nie może być takiej asymetrii, że my dajemy serce na talerzu, a Republika Federalna Niemiec żadnego gestu dobrego w naszą stronę nie wykonuje. I przytoczę się tu również argumentami, które zawarł w swoim tekście kiedyś publicysta Piotr Cywiński, który mówił o tym, że jak argumentują to Niemcy. Argumenty ze strony niemieckiej mającym przemawiać przeciwko przywróceniu prawa mniejszości Polakom ma być rzekomo fakt, że ci, których to dotyczyło, już nie żyją, że Polonusi w RFN nie są grupą etniczną, lecz powojennymi osiedleńcami i z przyczyn politycznych i bytowych, że na tej samej zasadzie mogliby ubiegać się o te prawa Turcy w RFN. No, tak nie jest. Tak tu autor pisze, jest tylko to półprawdy, stosowania dwóch miar. Legitymacje wypędzonych otrzymują potomkowie wysiedleńców urodzeni już w RFN-ie, lecz między Odrą a Renem nikogo to nie dziwi. Co więcej, niemieckie dokumenty, w tym obywatelstwo, przyznawane są młodym obywatelom Rzeczpospolitej, którzy przyszli na świat w naszym kraju już po wojnie. Potomstwu Niemców urodzonych przed wojną na byłych terenach III Rzeszy wychodzi więc na to, że przynależność do niemieckiej mniejszości narodowej i wypędzenie są dziedziczne. Nie widzę więc tutaj przyczyny, abyśmy różnicowali się, znaczy różnicowali i właściwie no, inne miary przykładali do polskich Polaków czy Niemców. I tutaj przepraszam za użycie takiego sformułowania, ale żadnej łaski nam tutaj nasi sąsiedzi nie robią, ale na dobry gest i przyjazny gest czekamy, aby nam prawa mniejszości przywrócono. Oczywiście mam świadomość tego, że wiązałoby się to również ze zwrotem majątku, a wiadomo, że strona niemiecka no, łatwiej wystawia rachunki niż je spłaca. Tak można powiedzieć też o reparacjach, których się Polska nigdy nie zrzekła, bo takiego dokumentu nikt jeszcze nie widział na oczy. Inną sprawą też ważną, o której właściwie nie powiedzieliśmy na łamach, nie powiedzieliśmy w telewizji, to jest takie pyrrusowe zwycięstwo rządu, jeżeli chodzi o panią Steinbach w Radzie Fundacji, która będzie zajmować się budowaniem widocznego znaku, czyli Centrum Przeciwko Wypędzeniom. No, nasz rząd odbębnił sukces, no niemniej jednak to żaden sukces, dlatego że danie wpuszczenie się w malinę właściwie, albo skupienie na takich kwestiach personalnych pani Steinbach jest nieporozumieniem, dlatego że przede wszystkim to pani Steinbach i Związek Wypędzonych odniósł zwycięstwo w postaci tego, że są fundusze z rządu federalnego płynące na realizację tejże inwestycji, która będzie centrum kłamstwa i obłudy historycznej. O tym już wiemy. Po drugie, czy to będzie pani Steinbach, czy ktoś inny, to nie ma znaczenia, dlatego że Związek Wypędzonych generalnie I jej członkowie będą zasiadali w tej radzie, a wiadomo, że ich zdanie jest na pewne kwestie takie samo, więc nas już nie będzie, pani Steinbach już nie będzie, a Centrum Kłamstwa dalej będzie kształtowało świadomość historyczną, być może nie tylko Europy i świata. No i po trzecie, mało tego, jeszcze spełniono wszystkie warunki pani Steinbach, która zaczęła szantażować rząd federalny, że może odejść, ale pod pewnymi warunkami. W związku z tym nastąpiła taka sytuacja, że w największym skrócie można powiedzieć, że te ustępstwa wszystkie polegają na zwiększeniu instytucjonalnego wpływu Związku Wypędzonych na fundację, a więc kwestią symboliczną, czyli osobiste uczestnictwo pani Steinbach, zapłacono ustępstwami faktycznymi w postaci zwiększenia wpływów pani Steinbach, tyle że wywieranych pośrednio. I mało tego, decyzje o kształcie czy realizowanych projektach w tym centrum nie będą podejmowane tylko przez Radę Fundacji, ale przez Bundestag, czyli tu znowu widzimy, że wszelkie inicjatywy będą wychodziły naprzeciw wyborcom. I tu wyborcy będą decydowali o tym, jakim kierunku mają iść realizowane projekty w tejże fundacji. A my już wiemy, że obecnie Związek Wypędzonych ma bardzo duże przełożenie i wszelkie wypędzeni, tak zwani, bo to nie są wypędzeni, tylko uciekinierzy przed frontem sowieckim, mają bardzo dużo do powiedzenia w tych kwestiach i wpływ mają na decyzje parlamentarzystów. Także jest to pyrrusowe zwycięstwo i wielkie nieporozumienie, które nasz rząd uważa za sukces, nie wiem z jakich powodów. Następna sprawa ważna, na którą należy zwrócić uwagę, to kwestia, iż ostatnio w Bawarii, Hesji i Mecklenburg i Pomorza Przedniego przyjęto zasadę, iż osoby urodzone w latach 1945-1990 na terenach dawnej Rzeszy Niemieckiej, przyznanych Rzeczpospolitej Polskiej na mocy traktatu poczdamskiego, będą miały w dokumentach potwierdzających tożsamość wpisywane Niemcy jako kraj urodzenia. Czyli właściwie traktowanie ziem przyznanych Polsce na mocy decyzji mocarstw sojuszniczych jako terytorium Niemiec, będących pod tymczasową polską administracją, należy uznać za wydarzenie ze wszechsmar po prostu skandaliczne, bo po pierwsze grozi to w integralność, poczucie integralności i jednolitości terytorialnej Polski i Rzeczpospolita Polska nie może w żadnym wypadku akceptować takiej praktyki. W związku z tym wystosowałam do pana ministra administracji, spraw wewnętrznych i administracji Jerzego Millera oświadczenie, którym zadaję parę pytań w tej kwestii i proponuję, że jeżeli, powinniśmy zastosować na terytorium Rzeczpospolitej takie rozwiązanie, które zmierzałyby do zmian legislacyjnych oraz powinny być wydane stosowne polecenia służbowe prowadzące do nieuznawania w sprawach urzędowych w Polsce dowodów tożsamości z fałszywym krajem urodzenia. W związku z tym taki dokument byłby dla nas dokumentem fałszywym. Ale widzimy, że Związek Wypędzonych nie jest tak słaby, jak się nam próbuje obecnie wmówić, tylko jest to organizacja, która ma przełożenie na władze landów, które to realizują postulaty Związku Wypędzonych w tak ważnych kwestiach, bo to są kwestie związane z dokumentem tożsamości. I następna sprawa to sprawy odszkodowań. No nie tylko odszkodowań osób, które były w obozach pracy, podlegały eksperymentom, ale również tych, którzy ulegali wywózce, wypędzeniu, wysiedleniu, przesiedleniu. Była mowa o odszkodowaniach od kolei niemieckich za deportację, które, jak wiemy, masę pieniędzy zarobiły na deportacjach Polaków. Było to bodajże 500 000 000 euro. W związku z tym organizacje wystąpiły o, co prawda, jakieś zapomogi czy jakąś pomoc taką humanitarną dla byłych więźniów, ale ja jako polityk, czy jako też prezes i członek Powiernictwa Polskiego uważam, że my powinniśmy pójść dalej i tego typu odszkodowania powinny być wypłacane wszystkim poszkodowanym, ale martwi, że jednak Reichsbahn, czyli koleje niemieckie, chcą obchodzić hucznie 175. rocznicę powstania niemieckich kolei, a przeznacza się na to, tak się pisze, co najmniej kilkanaście milionów euro, ale jednak nie widzi się jako kontynuacji czy spadkobierce Reichsbahnu, że Deutsche Bahn nie widzi się w tej roli i nie widzi tutaj możliwości wypłacenia tego typu odszkodowań. Ja chciałam Państwa jednakże zachęcić, tych, którzy przeżyli pacyfikację wsi, miast, wywózki, wypędzenia, obozy koncentracyjne, abyście Państwo jednak kierowali, czy już będąc w stowarzyszeniach, kierowali pozwy zbiorowe bądź też indywidualne do sądów polskich o odszkodowanie od państwa niemieckiego, albo indywidualnie, albo jako stowarzyszenia, bo zrobili to już Włosi i Grecy i ja nie widzę tutaj przeciwwskazań, aby poprzez nasze tutaj działanie Sąd Najwyższy Polski również nie miałby pójść w tym kierunku, a przypadek pana Natoniewskiego czy innych osób na to wskazuje, że jednak jest taka potrzeba i pewne mity w orzekaniu tego typu sprawach powinniśmy zwalczyć i jednak pójść za głosem rozsądku, ale też sprawiedliwości. Także wszystkich Państwa zachęcam, abyście spróbowali tego typu działań, bo im nas będzie więcej, tym będzie łatwiej nam przez to przejść, osiągnąć jakiś cel. Znaczy, wiemy jaki cel. Celem jest uzyskanie odszkodowań. I jeszcze trzy kwestie. Jedna to niemieckie fundacje polityczne. Wiadomo, że niezwykłym zjawiskiem, jak można wyczytać w internecie, wśród istniejących na świecie fundacji są niemieckie fundacje polityczne. Proszę Państwa, w Polsce wiele fundacji, filii fundacji, bo one nie przestały istnieć od czasów wojny, od 89 roku wiele fundacji miało tu swoje filie. Między innymi Fundacja Adenauera, Friedricha Eberta, Naumana, Hansa Sidla. Te fundacje prowadzą działalność edukacyjną, wydawniczą, kulturalną, przyznają dotacje na różnego rodzaju programy w Polsce, stypendia dla polskich studentów, naukowców na terenie Niemiec, no czasem jak się okazuje i polityków. Wydają na to masę pieniędzy, ale co jest najważniejsze, że formalnie celem tych oddziałów niemieckich fundacji działających na terenie Polski jest edukacja polityczna na rzecz pokoju, wolności i sprawiedliwości. Jest też mowa o wzmacnianiu demokracji, wspieraniu jedności europejskiej, zacieśnianiu stosunków międzynarodowych, ale tyle mówią deklaracje. Natomiast aktywność fundacji wkracza jednak często na grunt polityki. I tu przykładem jest fundacja właśnie Naumana, politycznie umocowana w niemieckiej FDP, która sponsorowała m.in. powstanie Instytutu Studiów Strategicznych, a jego założycielem jest obecny minister obrony Bogdan Klich. Niemieckie fundacje polityczne są unikalnym zjawiskiem, jak czytamy, i na swoją działalność w całości dostają pieniądze od rządu niemieckiego i partii politycznych. I tak, Fundacja Friedricha Eberta związana jest z SPD, socjaldemokraci, Fundacja Konrada Adenauera z CDU, Fundacja Friedricha Naumana z FDP, Fundacja Hansa Sidla przypisana jest do CSU, z Partią Zielonych współpracuje z kolei Fundacja imienia Henryka Bola i wszystkie te organizacje w całości finansowane przez rząd niemiecki rozpoczynały swą działalność w Polsce po 89 roku. Także proszę zwrócić uwagę, jak się przyjrzymy problemowi, jak duży wpływ mają te partie polityczne i te fundacje na nasze życie polityczne. Tylko trzeba się tym troszkę zainteresować. Ja również, druga sprawa, o której jeszcze chciałabym powiedzieć, to jest sprawa, bo my ciągle zadajemy pytanie, dlaczego nie możemy przebić się z pewnymi problemami, dlaczego się ich nie opisuje, nie identyfikuje, nie definiuje i tak dalej. Otóż ja przeczytałam taki ciekawy artykuł, jak Polska stała się niemiecką kolonią medialną. Bo to jest bardzo ważny element, ponieważ Niemcy mają bardzo dużo udziału w rynku medialnym. A nie chcę być gołosłowna, tylko chcę wspomnieć o pewnych elementach raportu Europejskiej Federacji Dziennikarzy. Po pierwsze, pewne kapitał niemiecki jest jednak ekspansja wielkim zagrożeniem dla niezależnego dziennikarstwa i wolności myśli, tak niektórzy twierdzą. I przeczytałam w tym artykule, że stary monopol państwa totalitarnego został w Europie Środkowej zamieniony na monopol obcego kapitału. Można przeczytać w raporcie Europejskiej Federacji Dziennikarzy. I tak, zagraniczny kapitał w 3/4 niemiecki kontroluje 85% rynku medialnego w Europie Środkowej, w tym ponad połowę rynku prasowego. Według autorów raportu tej Europejskiej Federacji Dziennikarzy, niemieccy właściciele gazet w Polsce, Czechach i na Węgrzech próbują narzucać redakcjom swój zgodny z narodowym interesem punkt widzenia. I pytanie, czy w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Brytanii bądź we Włoszech do pomyślenia jest sytuacja, że dysponent najważniejszych gazet jest ulokowany za granicą i stamtąd ocenia działania rządu, parlamentu, polityków czy wymiaru sprawiedliwości? No, pytanie retoryczne, ale bardzo ciekawe, więc naprawdę jeżeli ktoś się interesuje, to można wiele ciekawych rzeczy znaleźć. I na koniec w kontekście fundacji, że zaangażowania politycznego i kto zajmuje czy kształtuje stosunki polsko-niemieckie, to na koniec powiem Państwu mojej korespondencji z panem ministrem Radosławem Sikorskim, do którego napisałam 3 pisma. Pierwsze było też inspirowane takim artykułem w Gazecie Polskiej, w artykule pod tytułem TW w sprawie Katynia. I tam wynikało z niego, że pan profesor Jan Barcz został zarejestrowany przez wywiad PRL jako kontakt operacyjny JAKSA. Odręcznie miał napisać i podpisać zobowiązanie o zachowaniu kontaktów ze służbami specjalnymi PRL w tajemnicy. Tymczasem decyzją numer 3 z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie powołania członków doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych powołał pan minister Sikorski na stanowisko członka tejże pana profesora Jana Barcza. Ja tutaj zadałam pytania, czy informacje w tej gazecie są prawdziwe, czy podlegał pod procedurom pan profesor, jak pan minister został poinformowany o tych faktach i tak dalej. No i ku mojemu zdziwieniu pan minister odpisał mi, że pan Barcz ma moralną legitymację do tego, aby uczestniczyć w takim zacnym gremium, kształtować naszą politykę zagraniczną, zwłaszcza polsko-niemiecką, więc przeczytałam następny artykuł w Gazecie Polskiej. No i muszę Państwu powiedzieć, że skierowałam następne pismo w tej sprawie, opierając się oczywiście na tych informacjach, bo chciałam, żeby pan minister, no ja nie mogę, ale pan minister chyba powinien zweryfikować, czy sprawdzić chociaż te informacje. Także jeżeli pan minister usilnie stara się przedstawić mi profesora Barcza jako personę wysoko cenioną i moralnie legitymizowaną do pracy na rzecz interesu publicznego, no to mnie takie informacje, które mogę przeczytać na podstawie materiałów z IPN-u, z tego co się zorientowałam, no zbulwersowały, więc napisałam następne pismo. No, na początku dostałam informację, że nie dostanę odpowiedzi na to pismo, no ale pan minister mi odpisał, no zasugerował, że powinnam się wręcz zainteresować wspaniałą działalnością pana profesora na rzecz Niemców, więc zdziwiona tym zarzucił mi wręcz niewiedzę o wspaniałej działalności pana profesora, więc no, ja oczywiście skierowałam następne pismo i czekam na odpowiedź, a jak ona będzie, to przedstawię Państwu być może w następnej audycji. Tyle z mojej strony i jeżeli macie Państwo jakieś pytania, czy chcielibyście się też podzielić jakimiś uwagami albo informacjami, które byłyby dla nas cenne, o czym być może nie wiemy, to bardzo zapraszamy do rozmowy.
Bardzo gorąco dziękujemy za ten przegląd najświeższych informacji o naszych stosunkach polsko-niemieckich, oczywiście z punktu widzenia i to, co zdołała zauważyć pani senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk, jak również to, co udało się wyłuskać powiernictwu polskiemu i tym osobom, które z powiernictwem polskim współpracują. Drodzy Państwo, telefony do naszego studia 56 655 23 55 to telefon dla Polski Północnej, 56 655 23 56 to telefon dla słuchaczy Polski Południowej, telefony sieci w rodzinie 720 100 100 oraz 720 100 200 i telefony dla słuchaczy spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66 kierunkowy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Torunia 11 48 56. Thank you. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teresa z Kieleckiego. W pierwszej części audycji pani senator mówiła, że można, że spadkobiercy z pierwszej linii mogą się ubiegać o odszkodowania. Czy to jest aktualne?
Tak, ja zachęcam wszystkich do tego, aby składać pozwy przeciwko państwu niemieckiemu, tak jak to robi pan mecenas Hambura i pan mecenas Nowosielski. W tej chwili sprawa jest w Sądzie Najwyższym, z tego co wiem, chodzi o kasację, dlatego że sądy niższej instancji jednak oddalają tego typu pozwy, ale jak powiadam, trzeba tą presję i tą potrzebę załatwienia spraw w ten sposób nagłaśniać, dlatego że Niemcy i Włosi, ich sądy najwyższe, przyznały rację osobom, które chcą takie odszkodowanie uzyskać. W Polsce jest znacznie więcej ofiar, które zadośćuczynienia nigdy nie dostały. Polskie instytucje czy ustawodawstwo o nie nie zadbało. Reparacji nam nie wypłacono. Rząd Cimoszewicza, czy pan Cimoszewicz odciął od uchwały Sejmu w tej sprawie. W związku z tym musimy sami sobie radzić i tą świadomość prawną w społeczeństwie obudzić. Oczywiście nam jako organizacji jest to trudniej robić, bo również nikt nas nie zwolni z kosztów sądowych, ale wstyd powiedzieć, łatwiej jest to uczynić osobom, które mają zaświadczenie o tak zwanym ubóstwie, dlatego że sądy wtedy z tych kosztów zwalniają. Oczywiście jest kwestia adwokatów, którzy by się tych spraw podjęli. Ale kilka takich osób jest i też próbujemy coś robić, więc naprawdę zachęcam do organizowania się i tak jak to robią inne narody. My musimy...
Nie mam, pani senator, się udać.
Jeżeli jest jakaś organizacja u państwa, na przykład...
Ja nie wiem, w tej chwili nie wiem, czy jest, bo to kiedyś było takie stowarzyszenie poszkodowane przez III Rzeszę i wszystko wskazywało na to, że ja otrzymam jakieś odszkodowanie, ale później się to urwało i było...
Nie, niemożliwe, nikt nie wypłacał tego typu odszkodowań, ja znam tą sprawę, tak.
Ja dostałam pismo pani senator w 90. Zaraz, którym to był rok? 96 rok z Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie z Warszawy, z ulicy Kruczej,
tak,
gdzie jest powiedziane, że pomoc finansowa i środków fundacji przysługuje wyłącznie osobom szczególnie poszkodowanym ofiarom prześladowań nazistów, które żyły w dniu 8 do 92. Spadkobiercy osób nie są uprawnieni do ubiegania się o pomoc finansową fundacji.
Tak. Dokładnie.
Tak,
bo Fundacja Polska...
teraz można się mimo wszystko ubiegać o to, prawda?
Tak. I ja zachęcam, jak pani ma wnuków, czy kogoś w rodzinie,
jestem sama, nie mam wnuków, jestem samotna.
Ale są różnego rodzaju organizacje, są parlamentarzyści przede wszystkim, którzy mają obowiązek...
Ale to znaczy zwrócić się do posła gdzieś, tak?
Tak, na przykład tak, poprosić o pomoc. Są artykuły, które można pani odnaleźć, które o tym mówią, o tym pisał na łamach i pan Nowosielski, i pan Hambura, robią to... albo są jakieś stowarzyszenia czy organizacje, które chcą to robić. No naprawdę to się trzeba zorientować, bo wiele osób rzeczywiście jest nieświadomych tego.
Jest szansa na uzyskanie takiego?
Nie wiem, czy jest szansa, dlatego że jak powiadam, my na razie musimy jakby odwagi dodać naszemu wymiarowi sprawiedliwości i w momencie, gdy my będziemy rzeczywiście do Sądu Najwyższego pisać, monitować i zostanie dostrzeżona ta potrzeba, to być może pójdziemy wszyscy po rozum do głowy, dlatego że jak powiadam, Sąd Najwyższy włoski, grecki to uczynił.
Tak.
To uczynił. I tak. Niemcy nie mogą tego bagatelizować. Dla nich to jest też forma edukacyjna. Jeżeli będzie więcej takich krajów i będziemy obalać ten mit immunitetu państwa obcego, trzeciego, tak, bo jesteśmy w Unii Europejskiej, a zbrodnie ludobójstwa nie są przedawnione, a wiele pod nich, pod to podlega tych strasznych wydarzeń, które miały miejsce, to naprawdę wtedy możemy coś uzyskać. Natomiast mówię, my budzimy tą świadomość prawną. Oczywiście nie ma aż tylu adwokatów w tej chwili, którzy się tego podejmują, ale ja uważam, że to trzeba robić, bo musi być ta inicjatywa oddolna, niestety, bo widać, że No, tak, odgórnie tak. Tu się nic nie daje zrobić, mimo że jestem politykiem, to ubolewam, bo też musiałam założyć stowarzyszenie, aby jakby pokazać, że jest problem, prawda?
Tak. Pani senator, ja zapłaciłam nawet składki członkowskie w latach 91-92, bo to były stare pieniądze, około 50 tysięcy złotych. I poniosłam koszty i nic nie mam za to.
Także wie pani, nie chcę się wypowiadać za organizację, do której pani wpłacała składki. My mówimy szczerze, co możemy, czego nie możemy. Tak. I ja nie owijam, przepraszam, w bawełnę. Mówię szczerze, jak jest. My się musimy nauczyć współdziałać, działać, wywalczyć i umieć no organizować. Proszę zobaczyć, jak to robią Niemcy. Tak. Oni zawsze się zrzucą na coś, co buduje ich siłę.
Tak jest. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Taka informacja tutaj na łamach naszego dziennika w tym wydaniu sobotnio-niedzielnym 6-7 lutego 2010 roku podszkodowania od Niemców do polskich sądów. To jest
8 lutego. Dokładnie. Tak, 8 lutego 2010. Tak. To jest
6-7 lutego.
Być może, tak, ale to jest właśnie bardzo długi, dobry artykuł. Ja o nim mówię. Proszę go odnaleźć, przeczytać. Bardzo wiele informacji kierunkowych takich, co można zrobić.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo? Radio Maryja. Halo?
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Małgorzata z Warszawy.
Bardzo proszę, pani Małgorzato. Jesteśmy na antenie.
Dobrze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz, która moim zdaniem wiąże się bezpośrednio z zarówno sprawami odszkodowawczymi, jak i wyborczymi. Mianowicie Polska utrzymuje jako swój dosyć cenny wkład w życie Polonii, tak zwane podwójne obywatelstwo. Z tego podwójnego obywatelstwa czerpie siłę pan minister Sikorski. Jeżeli się przeanalizuje dobrze treść przysięgi, którą składał na wierność rządowi amerykańskiemu, to się dowiemy z tego, że ta przysięga wyklucza jakiekolwiek inne obywatelstwo.
Brytyjski, nie obywatelski. Chyba brytyjski, nie amerykański.
Amerykański obywatel. Amerykański.
Nie, chyba...
Proszę pani, to przeanalizował... Aha, pan Sikorski ma brytyjskie, tak?
Tak.
Ach, rozumiem. To wycofuję, ale...
Z tego, co wiem, to chyba paszport brytyjski.
No, ale z tego, co ja wiem z kolei, bo do mnie zadzwonił młody człowiek właśnie ze Stanów, oburzony, że pan Sikorski takie, a nie inne podejmuje dyskusje z Polakami. Bo albo się jest Polakiem i wtedy się ma prawo uczestniczenia w rządzie i zabierania głosu w sprawach polityki, a przez politykę to chyba wszyscy rozumiemy, dążenie do jakiegoś określonego, sprecyzowanego celu.
Tak, zgadza się.
Ja w Polsce celów nie widzę. W ogóle, od początku. Od 89 roku. Może właśnie dlatego, że tych celów jakoś żeśmy sobie albo nie określili, albo nie wiemy, co to jest polityka, mamy sytuację taką, jaką mamy. I o tym zresztą nie w aspekcie polityki, tylko w aspekcie sytuacji napisał dwie swoje bezcenne książeczki Kazimierz Poznański, profesor ekonomii. W związku z tym ja jeszcze proponuję jedną rzecz, żebyśmy sobie poświęcili jedne z rozmów niedokończonych na przeanalizowanie tych książeczek. Ale to wszystko, co chciałam powiedzieć, bo chciałam zwrócić uwagę na osobę pana Sikorskiego, który się teraz pręży jeszcze do stanowiska prezydenta. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i wszystkiego najlepszego wam.
Bóg zapłać, pani Małgorzato?
Ja tutaj się z panią zgadzam, że tu znowu mówimy o standardach. My wszystko chcemy zrobić na eksport, jak to mówi pan minister Sikorski. Chcemy być Europejczykami, a obywatelstwa takiego nie ma, jesteśmy Polakami, każdy ma jednak konkretne obywatelstwo i no wiemy, że pan minister Sikorski jest poprzez żonę no, związany z Ameryką, oczywiście tam są pewne standardy i obowiązujące co do wyboru prezydenta i wydaje mi się, że też powinniśmy o tym pamiętać, że w Polsce też tak powinno być, a jest tak też w innych krajach, więc nie róbmy z Polski jakiegoś kraju bezpaństwowców, bo my jesteśmy Polakami i pewne zasady też chcielibyśmy, żeby dla wzmocnienia własnego państwa obowiązywały. Ja nie mam pretensji do osób, które no, mają podwójne obywatelstwo albo no, mieszkają, mają pobyty stałe. One mają prawo, ale jednak no, głowa państwa czy ministrowie no tu pewne standardy powinny obowiązywać, bo my tak widzimy to, co chcemy widzieć, co nam wygodne jest. No jednak w tych państwach, które są siłą, mają silną pozycję, no to no one są przestrzegane i rzeczywiście to, o czym pani mówi, jest bardzo kwestią ważną. Ja przysłuchiwałam się wypowiedziom pana ministra Sikorskiego i ja nie chcę mieć jakiegoś prezydenta na eksport to mogę wysłać, nie wiem, meble, wędlinę, jakieś inne rzeczy, to ma być majestat Rzeczpospolitej, to ma być prezydent Rzeczpospolitej, mój prezydent, który nie ma być jakąś taką lalką porcelanową i kimś, kto rzeczywiście mówi o żerandolach i salonach, ale który też będzie się identyfikował i był prawdziwym mężem stanu Rzeczpospolitej, bo tak naprawdę zadaję sobie pytanie właściwie, po co Platformie prezydent? Przecież Donald Tusk, proponując zmiany konstytucji, nie chce mocnego prezydenta. A ja mam wrażenie, że pan Sikorski i pan Komorowski to robią wybory w Platformie, prawybory, chcą zostać prezydentami, tak naprawdę albo nie wierzą w chęć dokonania zmian w konstytucji, że prezydent ma być malowanym prezydentem, tylko przepraszam nam wszystkim tutaj jakieś takie kłamstewka przedstawiają, a sami liczą na to, że będą mieli mocną pozycję, bo się nic nie zmieni. Bo właściwie po co im stanowisko prezydenta, skoro według ich propozycji Platformy Obywatelskiej prezydent nic nie może. No, a przedstawiają wizję prezydenta, który naprawdę będzie zmieniał na zewnątrz wizji Polski, będzie miał wpływ na politykę zagraniczną. Przecież Donaldowi Tuskowi o nic nie chodzi, jak o to, żeby ubezwłasnowolnić prezydenta. Już na pewno nie mieć silnego prezydenta, który mu jakąś koalicyjkę wewnątrzpartyjną wyprowadzi z ugrupowania i przejmie w nim władzę. Dlatego podstawowe pytanie, po co Platformie prezydent, skoro prezydent nic nie może, a kandydaci prężą muskuły, przedstawiając wizję mocnego prezydenta, który rzeczywiście będzie zmieniał świat wręcz. No, tu jest wiele sprzeczności, wiele mówię takich nie tyle kłamstewek, co kłamstw, takiego zbicia na stropu, mydlenia oczu, ale rzeczywiście te kwestie, które pani poruszyła, są bardzo ważne i wydaje mi się, że akurat tutaj, jeżeli chodzi o te standardy, to one powinny również obowiązywać i w Polsce.
Chociaż to niewiele zmienia, to należy dla takiej ścisłości powiedzieć, że pan Radosław Sikorski w 1986 otrzymał obywatelstwo brytyjskie, którego zrzekł się w 2006. Czyli na dzień dzisiejszy oficjalnie nie ma dwóch obywatelstw, ma tylko jedno. Ale to nic nie zmienia w tej kwestii,
to nic nie zmienia. Standardy są pewnymi... Tak, one muszą być utrzymane.
Kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Dobry wieczór. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dobry wieczór.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Dziewica.
Teraz i zawsze. Kto telefonuje do nas?
Marcel z Turku. Ja chciałam pani senator powiedzieć jedną sprawę, że Niemcy nie uciekali, ani nie zostali wypędzeni, oni byli ewakuowani. Ja pamiętam do dziś dokładnie na czerwonym papierze druki rozlepiane na słupach, gdzie byli zmuszani do ewakuacji pod groźbą rządu niemieckiego III Rzeszy.
Tak.
I w drugiej kolejności mieli być Polacy ewakuowani, o ile starczy taboru. No oczywiście taboru dla Polaków nie starczyło i Polacy nie chcieli uciekać przed frontem. Bo Polacy by uciekali, a oni nie uciekali. Oni byli ewakuowani z polecenia rządowego. To bym miał tyle do powiedzenia. I aha, prosiłbym jeszcze zawsze używać tego, że byli ewakuowani przez rząd III Rzeszy. Nigdy nie uciekali.
Ja chciałam powiedzieć o tym, że no, ma pan też rację, dlatego że była wielka operacja pod kryptonimem Hannibal, która mówiła o przesiedleniu Niemców do w głąb III Rzeszy około 3 milionów Niemców. I to była zaplanowana ewakuacja w związku ze zbliżającym się frontem sowieckim. Ja akurat jestem z Pomorza, więc u nas to była taka ostoja hitleryzmu. Hitler myślał, że to jednak ten front się zatrzyma i do końca tych ludzi trzymał w niepewności, ale front już się tak szybko posuwał, że no Niemcy nie tyle, że byli ewakuowani, ale uciekali jak tylko mogli, bo to jest i sprawa związana z Gustloffem, i z operacją Hannibal, i z ucieczkami z dezercją również z wojska, ze strachu przed tym frontem, bo no u nas pamiętają niektórzy i pisze się o tym, jak dezerterów wieszano wręcz na drzewach za to, że nie chcieli, że no, przestraszyli się, nie chcieli walczyć z nadchodzącym frontem sowieckim, więc ma pan też rację. Niemcy mieli zaplanowany przerzut czy ewakuację w głąb Rzeszy milionów Niemców, ale oni też uciekali przed frontem sowieckim, bo to przecież nie tylko byli oficerowie czy no, osoby, które na froncie czynnie brały udział, ale też i cywile, którzy zdawali sobie sprawę z pewnego zagrożenia. Także oczywiście ma pan również rację, że były zaplanowane przesiedlenia Niemców w głąb Rzeszy. Niemniej jednak, no, ja mu powiedziałam to w kontekście nieuprawnionego prawa do używania przymiotnika wypędzeni. Bo oni nie byli wypędzeni, ich nikt nie wypędzał. Oni albo uciekali, albo był nakaz Hitlera o ewakuacji czy przesiedleniu Niemców w głąb Rzeszy, więc to nie są żadni wypędzeni.
Kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maryja.
Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Zdzisław Puław. Serdecznie witam ojca prowadzącego i panią senator, którą słyszę już nie pierwszy raz i muszę przyznać, że jestem pełen uznania i podziwu dla działalności.
Dziękuję.
Chciałbym właśnie przedstawić tutaj taką informację o mapce, która była 3 lata temu dostępna na targach poznańskich, Poleko konkretnie, a mapka ta nosi tytuł 3 kraje, 1 region ekonomiczny. Obejmuje ona, jak zaznaczają twórcy tej mapy, to jest Niemcy są twórcami tej mapy, ten region obejmuje Saksonię, Brandenburgię, województwo lubuskie, województwo wielkopolskie, województwo dolnośląskie, okręg Liberec, okręg Ustki i okręg Karlowe Wary. Zdumiało mnie to, bo po prostu miał to być jakiś region, który byłby finansowany wspólnie z pominięciem, prawda, władz danego kraju. Obejmowałby on 16 milionów mieszkańców, 123 tysiące kilometrów kwadratowych i tak dalej, tam jest trochę informacji. To jest dziwne. Ja potem dzwoniłem do urzędów marszałkowskich naszych województwach wymienionych tutaj, a w końcu i nic nie wiedzieli tam, chociaż marszałkowski urząd, chyba poznański, rozprowadzał to na targach poznańskich, tę dużą mapę. W końcu napisałem do wydawcy na terenie Niemiec, nikt nie odpowiedział, otrzymałem potem na e-mail odpowiedź, właśnie, że nic, po prostu, że takiego nie ma adresu. I chciałbym zapytać panią senator, bo może na coś ta mapka by się przydała. Ja ją mam. Niestety tylko jeden egzemplarz. Przekazałem kopię zeskanowane panu senatorowi Benderowi kiedyś przy okazji i jeszcze profesorowi Jerzemu Robertowi Nowakowi. Oni, zwłaszcza senator Bender, mówił, że zainteresuje się tą sprawą, że będzie starał się tam w Senacie tę sprawę zbadać poprzez nasz Senat. Czy pani byłaby zainteresowana taką mapą? Bo wprawdzie zeskanowana mapa nie jest zbyt dokładna, bo to był skaning tylko czarno-biały, ale gdyby pani miała możliwość zrobienia takiej kopii kolorowej, no to ja bym chętnie tę mapkę przesłał, wypożyczył, bo nie chciałbym jej stracić, prawdę powiedziawszy. Jednym słowem, czy pani spotkała się z taką mapą 3 kraje, 1 region ekonomiczny w sercu Europy? Taki jest jej tytuł.
No, ja bardzo chętnie zbieram takie ciekawostki, dlatego że to są dowody na to, jak skutecznie wyznaczają cele pewne organizacje, stowarzyszenia czy instytucje niemieckie, które tak przyzwyczajają opinię publiczną poprzez pojawiające się właśnie takie różne pomysły do tego, co może zdarzyć się w przyszłości. Ja zawsze zwracam uwagę na to, że Niemcy, tak jak poprzednio dzwoniąca do nas pani mówi, jasno precyzują cele. I wiedzą, że pewne rzeczy realizowane będą w którymś pokoleniu. W związku z tym wiele jest materiałów, do których przyzwyczaja się ludzi, ale prace już nad jej realizacją trwają. Być może jest to jedna z takich inicjatyw, która, jak się okaże, za chwilę już poprzez jakieś mniejsze gremia funkcjonuje, a za chwilę się objawi jako niemiecka propozycja ku współpracy i rozwojowi w Unii Europejskiej jakichś tam części regionów z bardzo mocnym uzasadnieniem opracowanym przez mądre głowy. Więc ja bardzo chętnie bym taką mapkę dostała, ale najlepiej to zrobić kserokolorowe, bo nie chciałabym, żeby mi ktoś cokolwiek, zawsze mówię, oryginałów przysyłał, bo ja dostaję dużo korespondencji, nie jestem w stanie przerobić wszystkiego, przepraszam za określenie, bo no, nie mam takich funduszy jak pani Erika Steinbach i Związek Wypędzonych jako stowarzyszenie, więc no staram się robić co mogę, ale gdyby można było zrobić kolorowe ksero, czy powiedzieć, gdzie można to znaleźć, to oczywiście ja się tym zainteresuję. Nie wiem, czy na tej mapce jest napisane, kto to wydał i tak dalej, to jest
tak,
sama
tak,
mapka,
tak,
bo...
Jest. Ale wydawca nie odpowiadał na moje...
Ale gdybym dostała wydawcę, no to można by tam poszukać i można było, no... Oczywiście można jakąś firmę krzak umieścić, ale to się znikąd nie bierze. To służy jakiemuś celowi. Tak jak się wmawiało, że po co Polsce układ, prawda, północ-południe autostrad, dróg, najlepiej zrobić wschód-zachód i połączyć Niemcy z Rosją. Więc tiry przez nas przyjadą, a w ogóle tranzyt to najlepiej, żeby był bezpłatny, bo w ogóle no, zrobimy dużo dobrego, gdy udostępnimy naszemu sąsiadowi ku dobru wspólnemu tego typu kierunek transportu, no, tranzytu. Więc no, to są takie właśnie zajawki, które mają nas przyzwyczaić do pewnej koncepcji, a która potem kończy się omijaniem Polski w najważniejszych rozwiązaniach ekonomicznych, ale zahacza to tylko o, proszę zwrócić uwagę, o były tereny III Rzeszy, bo to wszystko dzieje się w granicach byłego terytorium III Rzeszy. Wszelkie inicjatywy, mapy, które są z niemieckim nazywnictwem. Jesteśmy w Unii Europejskiej, a przecież powinno być inaczej, czyli cały czas jakby to są dowody na kwestionowanie bądź też naszych granic, bądź też zakusy powrotu do heimatu tak zwanego. Mówi się o małych ojczyznach, o zarządzie tymczasowym Polaków na danych terytorium, o spotkaniach ziomko, z które martwią się, w jakim stanie są nieruchomości, czy jak się rozwija region w byłych granicach III Rzeszy. No, to nie są żadne fobie, to są fakty. To są fakty, to są wydarzenia, to są dokumenty w postaci czy to mapek, czy to biuletynów, czy jakichś innych propozycji, które mają miejsce i albo my no, musimy w końcu przestać bać się o tym mówić i zauważać te rzeczy, bo gdy my nie zabieramy tutaj w dyskusji głosu, no to inni za nas to robią i realizują te zamierzenia. Także ja się tym chętnie zainteresuję, bo takie ciekawostki, to one gdzieś jednak w perspektywie czasu, mogę się założyć, że znajdą swój finał w jakiejś propozycji złożonej przez jakiegoś być może eurodeputowanego niemieckiego, który właśnie z taką propozycją wystąpi, bo ja mówię, żadna z takich propozycji, która pojawia się w dobrym wydaniu mapy czy jakiejś broszury, nie zostaje w próżni. Ja to już widzę na przestrzeni tych lat, których jestem politykiem, zajmuję się tą tematyką, a jest przecież tyle osób, które latami to robią i naprawdę to już trzeba mieć dużo złej woli, żeby nie zauważać pewnych doskonale dopracowanych metod, które stosują nasi sąsiedzi.
I trzeba byłoby nic nie wiedzieć o mediach, że na terenie, o którym pan wspomniał, tych województw najprężniej działają media o niemieckim kapitale.
Tak.
Czyli jeszcze o jednej rzeczy, jeśli można, chciałbym wspomnieć. Otóż punkt informacyjny Unii Europejskiej przy ulicy Emilii Plater w Warszawie, który istniał do grudnia 2003 roku, rozprowadzał taki plakat, który był wydany w Anglii, a tytuł jego był Europe on the Move. To były osiągnięcia w Europie po II wojnie światowej. Rzecz zdumiewająca, że 1980 rok, ani słowa o Solidarności, wcześniej o wyborze papieża, który przecież był tak istotny, ale na tym plakacie znalazły się takie wielkie osiągnięcia europejskie, jak kostka Rubika, jak owieczka Dolly, a w 80 roku jest wymieniona jakaś tam akcja studentów z Unii Europejskiej, ekologiczna akcja. Gdy ja w tym punkcie wyraziłem zdumienie, że rozdają to młodzieży szkolnej, która tam przychodziła na takie lekcje indoktrynacji, jakie to wspaniałości płyną z Unii Europejskiej, i to po prostu byli zaskoczeni tym. Ach, no rzeczywiście nie pomyśleliśmy. A tam był kompletny brak informacji o tak ważnych wydarzeniach. Była mowa o obaleniu muru berlińskiego, ale dlaczego to było możliwe? A więc o Solidarności ani słowa. Pojawił się potem drugi plakat za chyba 3 lata i na tym plakacie była już informacja krótka o Solidarności. To tyle chciałbym przekazać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze bardzo gorąco dziękujemy za ten telefon. Odbieramy kolejny. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Kazimierz z Warszawy.
Witam. Prosimy, panie Kazimierz.
Wspaniałą panią poseł. Dziękuję za wszystko, co robi dla nas. No i daj Boże, żeby ta sprawiedliwość kiedyś nastąpiła dla wszystkich, tego życzę wszystkim i sobie. Pani poseł, ja mam taką... No i oczywiście ojca też również, tak, pozdrawiam. Proszę, poseł, mój tato świętej pamięci służył w Niemczech, no, u tak zwanego Bauera.
Tak.
Nie wiem, ile czasu tam był, ale są na to dokumenty, bo tata przyjechał z wojny, no to ten dokument przywiózł. No, ponieważ nie był partyjny, to tam starał się o rentę, ale tej renty nie otrzymał, zmarł później. Mama tam coś z bratem ubiegała się, no tą rentę otrzymała oczywiście. Nie mogę powiedzieć, ale teraz ja jako syn spadkobierca, czy ktoś mógłbym się upominać, jeżeli chodzi o te odszkodowanie, coś jakby pani poseł mogła mi na ten temat coś tak naprowadzić mnie, czy możliwość jest, czy nie, czy jaką spadkobierca w ogóle, no nie mogę skorzystać z tego, bo dzwoniła taka pani też, że były takie, bo ja nawet też byłem na krucie, dowiadywałem się, czy mogę też skorzystać, ale jak z tego, co wynika, to nic takiego nie można było skorzystać z tych uprzejmości niemieckich. Także szczęść Boże, pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Dziękuję za wszystko. Szczęść Boże. Dużo Boże błogosławieństw.
Dziękuję za telefon. Ja wcześniej już mówiłam, że w tych sprawach odszkodowawczych, których mówiłam wcześniej, z artykułu z 8 lutego 2010 roku w naszym dzienniku, jest mowa o osobach, które przeżyły, nie spadkobiercach. Natomiast jeżeli chodzi o spadkobierców, to czy członków rodzin, to było to możliwe do pewnego momentu, ale to nie było odszkodowania. Właściwie nie wiem, jak to nazwać, jeżeli chodzi o fundację polsko-niemiecką. To się już skończyło. To są w tej chwili już tylko programy, które zostały zapoczątkowane przez pana profesora Muszyńskiego, byłego prezesa, polegające na pomocy w wykupie leków, w takich humanitarnych potrzebach. Natomiast no, jeżeli chodzi o spadkobierców, to nie umiem panu odpowiedzieć, dlatego że na razie jest mowa o osobach, których to dotyczyło. Natomiast z tego, co wyczytałam, spadkobierców to nie obejmuje. Ale właśnie problem polega na tym, że państwo polskie, my jako państwo polskie, nie domagamy się tego. Natomiast są narody, ja bym tu szła za przykładem właśnie no, Żydów, którzy w drugim pokoleniu domagają się odszkodowań i uzyskują te odszkodowania i niekoniecznie żyjący spadkobiercy je otrzymują, ale gminy żydowskie czy gremia, które ich reprezentują. Bo u nich taka zasada panuje, więc ja bym brała przykład z tych, którzy skutecznie potrafią walczyć o swoje interesy i uczyć cały świat szacunku do swojej historii i narodu, a to jest skuteczność. Natomiast niestety my jako państwo polskie nie potrafiliśmy zadbać o to, aby odszkodowania dla osób, które właściwie żyły w traumie, bo rodzice często byli właśnie poddawani eksperymentom medycznym, byli w obozach koncentracyjnych. No, przeżycia powodowały to, że to potem miało wpływ na całą rodzinę, następne pokolenia. I tutaj nie umiem panu w 100% odpowiedzieć. Wiem, że no, takie osoby składały pozwy o zadośćuczynienie moralne właśnie z racji na to, że żyli w tej traumie z rodzicami, którzy przeżyli ten koszmar. Ale wiem, że no niestety tutaj rola państwa powinna być znacznie mocniejsza, jeżeli chodzi o domaganie się tego typu pieniędzy dla państwa, ale na pewno szybciej w pierwszej linii odszkodowania uzyskają osoby, które przeżyły, nadal żyją, oczywiście są leciwe, ale podlegały tym no, eksperymentom, bądź też były ofiarami bezpośrednio w różnych miejscach, jeżeli chodzi o no, napaść Niemców na Polskę. Więc tutaj musiałabym się skonsultować, bo już teraz nie jestem pewna, ponieważ każdy szuka możliwości występowania odszkodowania i tutaj naprawdę trzeba by skonsultować to i przeanalizować, jakie są szanse poszczególnych grup, które już jakby są w którymś pokoleniu, tak? Które chciałyby się tych odszkodowań domagać. Jak powiadam, szkoda, że nie podjęto i nie kontynuowano tej uchwały Sejmu, która mówiła o reparacjach dla Polski, dlatego że to by był znaczny pieniądz dla właśnie osób, które są pokrzywdzone, jeszcze żyją, albo też spadkobierców. Wiadomo, że żyjących jest coraz mniej, a jednak tej sprawiedliwości, no, zadośćuczynienia nie doczekali nawet niektórzy, więc no, musimy mieć tego świadomość i robię to, co robię właśnie dlatego, żeby między innymi tą świadomość prawną obudzić i żebyśmy zaczęli szukać możliwości, bo widzimy, że robią to już też inne państwa i to nie jest bez wpływu na rząd Republiki Federalnej Niemiec. Musi on sobie zdawać sprawę z tego, że jednak te roszczenia, no, są osoby, które z tymi roszczeniami występują, ale my musimy mieć wsparcie państwa. Państwa jako takiego w tym, żeby je uzyskać. To są trudne tematy, ale je trzeba podejmować i żałuję, że nie ma jakby kontynuacji następnych rządów do podejmowania tego typu kwestii.
Radio Maria, bardzo proszę.
Dobry wieczór, szczęść Boże, Jarek z Wrocławia. Ja mam takie pytanie, ponieważ mój dziadek został zamordowany przez Niemców, dokładnie nie wiem gdzie i przez kogo. Mamy trochę dokumentów, z których wynika razem z mamą, prawda, która jeszcze żyje, z których wynika, że dziadek zginął w Natzweiler. Myśmy się starali o dokumenty z Arolsen. Dziadek jest z Kieleckiego, był z Kieleckiego i tam uczestniczył w działaniach wojennych. Ponoć brał udział w jakiejś akcji dotyczącej wysadzenia w powietrze pociągu i został razem z bratem złapany po prostu przez właśnie Niemców i już zarówno brat, jak i mój brat dziadka, jak i dziadek, no nie wrócili z wojny. Mama, prawda, jest rocznik, mama rocznik 39, no wiadomo, pozbawiona ojca. I jak uważam, że tutaj chciałbym dwiema torami tę sprawę jakby prowadzić, to znaczy nie ukrywam, że bardzo mnie interesuje konkretny los i droga mojego dziadka właśnie w czasie wojny, który ponoć był w Grossrosen również i ponoć tam do Natzweiler został przewieziony, gdzie wykonano wyrok. Próbujemy, właśnie jesteśmy w tej chwili nawet umówieni na spotkanie w IPN-ie tutaj we Wrocławiu w tejże sprawie, tylko sprawa już właśnie toczy się kilka lat. Mamy takie wrażenie, że troszeczkę stoi w miejscu, bo to jest, prawda, jedna rzecz, żeby wiedzieć dokładnie na temat losów dziadka. No i druga, oczywiście nie mniej istotna, to jest sprawa ewentualnego odszkodowania. I czy pani by po prostu miała jakąś radę tutaj dla nas, w jaki sposób, czy jest jeszcze inna instytucja oprócz IPN-u, która tą sprawę mogłaby prowadzić?
To jest bardzo skomplikowane, uzyskać informacje o historii właściwie, życiorysie swoich przodków, jeżeli chodzi o II wojnę światową. Często no, brakuje tych informacji. Mi się wydaje, że jednak IPN jest najlepszym źródłem, jak na razie. Oczywiście można na własną rękę szukać w różnych archiwach, ale z tego co wiem, to robią to indywidualne osoby. Można też pisać do archiwów, z tego co wiem, niektórzy szukają w archiwach nawet zagranicznych, przez Polski Czerwony Krzyż, IPN.
No już robiliśmy przez Polski Czerwony Krzyż,
więc niewiele. Nie wiem, jakby tu państwu pomóc, archiwa niemieckie, ja nie wiem, bo to zależy też, tu trzeba by się znawców poradzić. Być może w IPN-ie skierują państwa albo pomogą dotrzeć do tych archiwów, dlatego że będą wiedzieli w zależności od tego, gdzie ojciec czy dziadek byli tam, no IPN się orientuje, gdzie te informacje mogą być zawarte. Także ja tu specjalistą w tym względzie nie jestem, ja też polegam na dobrych radach osób, które się tym zajmują, a najczęściej pomagają mi osoby z IPN-u.
Rozumiem, czyli to jest
dobry trop, jak najlepiej.
Najlepsza droga.
Tak, tak.
Bóg zapłać, szczęść Boże i szczęść wszystkiego Boże. Dobrego.
Nie wiem, czy pani senator zauważyła telefon pana Jarosława, ale też poprzedni i pani odpowiedź. One sugerują tak, że odszkodowania to dla tych, którzy albo rzeczywiście pracowali na terenie Niemiec w czasie II wojny światowej, albo rzeczywiście ucierpiały. Ale zwróćmy uwagę, że teraz szumnie głoszone prawo do rozwoju każdego człowieka, przecież ono obowiązywało od samego początku i w XX wieku też obowiązywało. Jak nasi rodzice byli pozbawieni tego prawa, nawet od strony czysto sportowej? poburzone sale gimnastyczne. Zamiast to budować, to myśmy odbudowywali Warszawę, prawda, po 1945 roku. Elbląg odbudowany, jeszcze nie odbudowany po dzień dzisiejszy w 100%. Inne miasta też. Przecież to jest nie tylko trauma, którą ktoś przeżył, ale to jest pozbawienie nas jako narodu w wyniku II wojny światowej prawa do rozwoju, który przysługiwał innym narodom w XX wieku. Nie byliśmy narodem gdzieś na powiedzmy trzeciego świata. Byliśmy w centrum Europy zaatakowani przez naród niemiecki. Kiedy doczekamy się, czy kiedy wypracujemy w sobie taką świadomość, że cała zapaść, to II wojna światowa, to pakt Ribbentrop-Mołotow, to agresja Niemiec i Rosji, to odebranie nam prawa do rozwoju. I to teraz skutkuje tym, że jeszcze w nas, nawet w głosie poprzednim, jak gdyby taki wstyd, że ja się ubiegam i czy mogę się ubiegać, tak delikatnie pytam, czy mam prawo się ubiegać do odszkodowania, które przecież jeżeli ktoś dorobił się na moim nieszczęściu i uczynił to w sposób świadomy i dobrowolny, bo przecież nie był zniewolony, nikt go do tego nie pchnął, jakoś powinno się chyba bardziej należeć. Nawet mówię tutaj o sposobie formułowania przez nas zdań.
Ja jestem zawsze w dużym kłopocie, bo jak no, przy tego typu telefonach, dlatego że ja również kiedyś pisałam odnośnie archiwów, to znaczy przekazania dokumentów, oryginalnych dokumentów stronie niemieckiej, dotyczących właśnie no, Polaków, którzy zginęli bądź też przebywali właśnie w obozach koncentracyjnych i ich dokumenty zostały przekazane do archiwum niemieckiego i one właściwie nie wiadomo gdzie są. One zostały wypożyczone, nie wiem, oddane, nie ma ich, nie ma. Nikt nie rozliczył, to było bodajże za kadencji pana Kuleszy. To chodziło o badanie zbrodni niemieckich na narodzie polskim. I ja do dzisiaj właściwie nie mam takiej informacji jednoznacznej. Kto za to odpowiada? Czy one zostaną zwrócone? Gdzie one w ogóle są? Przecież trudność odpowiadania na tego typu telefony i pytania polega na tym, że a przebiegłość drugiej strony też polega na tym, że nas się pozbawia poprzez takie ruchy, za które ktoś powinien tak naprawdę odpowiedzieć, dowodów w sprawie, bo przecież historycy, dziennikarze, my, no zostajemy pozbawieni źródeł, na podstawie których możemy stwierdzić, bo być może one dotyczyły właśnie ojca czy dziadka osób, które tutaj dzwonią, tak? I co? I teraz mamy zwracać się do strony niemieckiej, która powie, nie wiemy, sprawdzimy, szukajcie, no, wiatru w polu, tak? I to jest właśnie dramat, że myśmy mieli trudny okres II wojny światowej, potem byliśmy zniewoleni przez komunę, zniszczono w nas, właściwie naród zniszczono, przetrzebiono nas i zniszczono inteligencję, czyli tych, którzy właściwie byli ostoją tego silnego państwa i chcieliby je budować. Żyliśmy potem w takim okresie, gdzie wystarczyło 6 klas i postawienie nas na takim poziomie właśnie podstawówki, żebyśmy za bardzo nie podskakiwali. Skutki mamy tego do dzisiaj i bunt się w nas otwiera wśród tych, którzy są jakby następcami pokolenia, które właśnie tej największej inwigilacji podlegało. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że trudność właśnie w walce o nasze interesy polega na tym, że mamy niestety, no jesteśmy krajem, gdzie jednak tego porządku z pozostałościami PRL-u nie dokonaliśmy i tu jest pewna kontynuacja pewnych no, zachowań czy wręcz osób, które no, mam wrażenie pilnują, żeby czasem na jaw nie wyszły pewne sprawy. I I to nie są moje obserwacje, to są obserwacje ludzi, którzy znają przeszłość niektórych osób, razem z nimi pracowały, były ich sąsiadami i tak dalej. Przecież ludzie się znają, tak? W mieście wiedzą, kim kto był. Więc, ale niestety osoby, które wiedzą o być może niechlubnej przeszłości kogoś, nie zajmują, nie piastują jakichś tam stanowisk, które pozwoliłyby im do obnażenia tego, a właśnie ci, którzy taką niechlubną przeszłość mają, dalej funkcjonują i pilnują tego, żeby na jaw nie wyszły pewne sprawy. Więc trudność polega na tym, że my nie zrobiliśmy tak jak inne kraje postkomunistyczne, nie zrobiliśmy deubekizacji, dekomunizacji i tak dalej na samym początku, żeby odsunąć pewnych ludzi od władzy raz na zawsze. I to niestety skutkuje teraz tym, że wybiela się Niemców, tych, którzy nam uczynili krzywdę, delikatnie mówiąc, w czasie II wojny światowej, i wybiela się teraz tych, którzy ewidentnie szkodzili w czasie PRL-u. Teraz nie ma już osób, które donosiły, które się, że tak powiem, no, wyżywały wręcz na osobach, które działały w podziemiu i tak dalej. Wszyscy są czyści, nic nie robili, więc mam wrażenie czasami, że w ogóle komuny w Polsce nie było, PRL-u nie było. No ja to pamiętam i boli mnie to, że niektórzy tak szybko zapominają i też ulegają takiej modzie wybielania wszystkiego. Bo już żyjemy w lepszych czasach, to zapomnijmy. No nie, dlatego że niektórzy do dzisiaj mają z tym problem, dlatego że na przykład Gdynianie wysiedleni byli wrogami Niemców w czasie wojny, a potem byli wrogami dla PRL-u, bo byli po prostu właścicielami sklepów, budowali naszą piękną Gdynię i stanowili trzon jakiejś inteligencji, arystokracji. No to trzeba było się tych ludzi pozbyć i zniszczyć ich raz na zawsze. I oni do dzisiaj właściwie mają mniejsze prawa niż ci, którzy na przykład współpracowali czy kolaborowali najpierw z komunistami, z Niemcami, potem z komunistami. No, ci ludzie, te osoby mają swoje lata i znają dobrze takie przypadki, więc jak ja słucham tych historii, jestem politykiem i mówię, no nie mogę nic zrobić, tak? Ale mogę jakby poprzez analizę wyciągnąć pewne wnioski i powiem, ręce opadają czasami, bo niestety no, w wielu sytuacjach nic zrobić nie można. Można się tylko narazić, oczywiście. Ja nie zawsze jestem poprawna politycznie,
więc... W tym momencie
więc...
snuję refleksję, że to pokolenie, które mogłoby podjąć walkę o prawdę, to właśnie w tym momencie...
No jest na straconej pozycji.
A w tym momencie jest na straconej pozycji, żyje najczęściej albo w Niemczech,
i dlatego jest
albo,
mi przykro, że ja nie mogę pomóc niektórym osobom.
Albo
ja
w Irlandii,
widzę
albo
pewne
gdzieś
rzeczy.
Tam w Anglii, po prostu, ponieważ posłuszne i czasem zmylone też tym poszukiwaniem łatwego pieniądza, że u nas nie można zarobić, gdzie ta nagonka medialna też wtedy była odpowiednia. No teraz mogłyby budować, mogłyby być tą siłą, prawda, i zapleczem odnowy naszej rzeczywistości.
Tak, a my wiecznie właściwie, nam wiecznie się wystawia rachunek. My wszystkich musimy przepraszać, wszyscy coś od nas chcą. No to jest jakiś chichot historii tak naprawdę, bo przecież myśmy ponieśli z każdej strony największą ofiarę. Czy to od Sowietów, czy to od Niemców, no powiedzmy sobie szczerze, więc naprawdę ja mówię, tak jak w telewizji powiedziałam, dla mnie to jest taka praca u podstaw, ale to trzeba robić, to trzeba uświadamiać, tak samo, no smutna refleksja, ale w rodzinie też nie każdy rozmawia, tak? Z młodzieżą też trzeba odpowiednio rozmawiać, bo się zrażają, to nie może być rozmowa na zasadzie przestraszenia młodych ludzi, ale pięknej opowieści o historii rodziny, o tym jak to było, jak jest, o tym co trzeba kontynuować, jak należy, z jakim szacunkiem patrzeć na to, co robili nasi przodkowie i tak dalej, więc w ten sposób, no w każdym państwie dba się jednak,
znaczy,
o te
się odważa się powiedzieć
historii.
Sobie takie zdanie, że narodowi niemieckiemu czy też rosyjskiemu nie ma się co dziwić, że chcą wybielić swoją historię. Natomiast no, nasza historia nie potrzebuje z żadną miarą wybielenia, prawda? Bo...
Nie, ale u nas jest taka tendencja, jak mówię, albo polityka strusia, albo poprawności politycznej, albo podlizywania się, albo cieszymy się, że mamy dobrą prasę, a to tylko świadczy o tym, że no, jesteśmy zbyt spolegliwi.
Co to znaczy, że cieszymy się, że mamy dobrą prasę?
Dobra prasa, chodzi mi o to, że na przykład cieszymy się, że w Niemczech dobrze teraz piszą o naszym rządzie, czy o nas. No, no jak piszą dobrze, to ja się właśnie boję, bo jak piszą dobrze, to znaczy, że strona niemiecka jest bardzo zadowolona, że żona polska nie reaguje, nic nie robi, albo jak widzę, z tego jest zbyt spolegliwa. No niestety, bo gdy poruszało się problemy Polaków mieszkających w Niemczech, albo w ogóle kwestie ekonomiczne, albo wytykało się błędy, albo walczyło się o swoje interesy, to od razu byliśmy, jako rząd Jarosława Kaczyńskiego, no, napiętnowani, że psujemy stosunki polsko-niemieckie. No, no, myślenie w takich kategoriach jest absolutnym osłabianiem państwa polskiego, dlatego że nie mamy, możemy u cioci na imieninach rozmawiać o wszystkim, ale jak przychodzi co do czego, no to jednak siadamy do stołu, wykładamy karty na stół i jasno artykujemy nasze oczekiwania i to jest rozmowa prawdziwych polityków, a nie ciągłe jakieś unikanie problemów, najpierw w ogóle nie rozmawianie na ten temat. Cieszymy się, jak nas poklepią po plecach, wpadną na kawę i przejdą się w Gdańsku na Długiej. No to nie są, to nie jest rozwiązywanie realnych problemów, to tylko no takie pozory.
1044 lata naszej historii, to coś mówi, tego się nie możemy wstydzić, licząc od chrztu Polski w 966. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Andrzej z Łodzi, serdecznie witam jego gościa naszego i cieszy mnie ta tematyka z racji tej, że właśnie nie do końca chyba właśnie politycy przede wszystkim, ci poklepywani po plecach, zdają sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie nam grozi, że ekonomicznie po prostu my naszą ojczyznę stracimy i to w niemałej części, bo jak podała Agencja Rynku Rolnego, ma wielkie połacie ziemi do sprzedaży, pojezierze mazurskie, zachodnia flanka naszej ojczyzny i Dolny Śląsk, a jak wiemy za kilka lat, za 6 wchodzi w sprzedaż ziemi bez ograniczeń dla cudzoziemców. No, proszę Państwa, jaki poziom życia reprezentują Niemcy, Szwajcarzy, Hiszpanie i inne jeszcze narodowości w porównaniu do nas? No my to, no, że tak powiem, przysłowiowe piętaszki. No. Ja mogę sobie kupić ziemi w Niemczech, nie wiem, no, w Doniczce, a Niemiec w Polsce nie jeden, stać go na kupno wielu, wielu hektarów. Tutaj mam teraz właśnie w internecie taką ciekawostkę, że pan Synyszyn, mąż pani Synyszyn, tej niechlubnej posłanki SLD, ubiega się o odszkodowanie dla rodziny niemieckiej działki 25-hektarowej w okolicach Olsztyna i żąda przy tym 100 milionów złotych odszkodowania od państwa polskiego. I jest przekonany, że tą sprawę wygra. Boże jedyny. To jest naprawdę... Nie wiem, nie brakuje mi słów. No, nie wyobrażam sobie. No, przecież taki Niemiec, jak odzyska takie odszkodowanie, otrzyma, to kupi takiej ziemi tyle, że samolotem będzie latał sobie nad tą ziemią. No i... No nie wiem, naprawdę proszę wszystkich polityków, opozycji przede wszystkim, tak zwanej przynajmniej, niech się naprawdę wezmą w garść, że tak powiem, i niech staną murem w obronie naszej polskiej ziemi. Ja słyszałem, że nie umiem tego sprawdzić, że Czesi tam u nich odzyskać ziemię to jest w ogóle wręcz niemożliwe, nawet rdzenni Czesi, którzy gdzieś tam utracili majątki za komuny, mają problem, żeby cokolwiek odzyskać, a już cudzoziemcy to absolutnie nie ma mowy. U nas natomiast bierzcie co chcecie i tak dalej, więc no, dramat wielki szykuje nam się i powie się, że nie dość, że ekonomicznie na dzień dzisiejszy, jak wiemy, wyprzedaje się nasz majątek narodowy i tak dalej i oddajemy wszystko. Handel, przecież to są kury znoszące złote jaja. My nie mamy jednej sieci polskich hipermarketów, jednej. Nie mamy operatora telefonii komórkowej, gdzie takie pieniądze dziennie przecież to są. No także i tak dalej, i tak dalej. No już dość do tej narzekania, bo w naszym radiu kochanym no dużo tej troski jest moich współziomków jest i takie głosy są podobne do moich, także niejednokrotnie, ale jednak trzeba i alarmować i pukać i naszych patriotów politycznych szczególnie. No, błagamy, no, pomóżcie, bo przecież my sami to, tak jak to pan Michalkiewicz mówi, no, palcem w bucie możemy, prawda, ale polityczna opozycja winna zrobić wszystko, co tylko możliwe i przewidywując to, co się może stać, jeżeli nie będziemy stawać w opozycji do tych zamierzeń wobec naszej ojczyzny. Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem. Wszystkie dobre. Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem dziękuję za ten telefon. Oczywiście ma Pan rację. Natomiast na dowód tego, jak wygląda ta solidarność europejska, zwłaszcza w czasie kryzysu mogliśmy się przekonać, jak mówiono o solidarności i o tym, żeby interwencjonizmu państwowego nie było. I co na to powiedziała Francja czy Niemcy? Jak walczyła o swoje firmy albo jak walczy się o firmy w momencie, gdy Rosja miałaby przejąć jakąś fabrykę czy bank i tak dalej. Drodzy Państwo, no naprawdę, nam opowiada się bajki, mówi się o niewidzialnej ręce rynku, oskarża się nas o fobię tych, którzy chcieliby w rękach polskich zachować strategiczne dziedziny naszego życia. No przecież jesteśmy krajem nadmorskim, nie możemy tylko operować frazesami, które mówią o Polsce morskiej. Ona była budowana przed wojną i naprawdę wszyscy marzyli o tym, żeby to Gdynia, między innymi miasto z marzeń, powstało, ale również Polska silna, Polska morska. Tego nie ma. My wyszliśmy naprzeciw, zlikwidowaliśmy stocznie, cieszą się stocznie niemieckie, norweskie, aczkolwiek niemieckie najbardziej. My pozbawiliśmy się tego cennego przemysłu, wmawiając nam, że jest on niepotrzebny i dotujemy na nie wiadomo jak dużą skalę. A dlaczego nie zaczniemy myśleć tak jak inne kraje, żeby w perspektywie rzeczywiście myśleć, że będzie to znowu dobrze prosperująca dziedzina gospodarki. Rzeczywiście jest tak, że pozbywamy się majątku narodowego, ale w sposób bardzo, przepraszam słowo, głupi, dlatego że jednocześnie mówimy, że państwowe jest niedobre, ale sprzedajemy na przykład państwowej firmie zagranicznej coś. Rzeczywiście mówimy o rozwoju sieci handlowej, ale jednocześnie pozbywamy się wpływu, czy nie mamy takich zasobów bankowych, mówię o polskich bankach, aby móc wspierać przedsiębiorców, którzy takie sieci mogliby budować. Więc rzeczywiście, no tutaj ktoś żartuje, że nasza gospodarka nie padnie, bo większość będzie należała do obcego kapitału, a obcy kapitał sobie poradzi w Polsce. Więc cóż nam pozostanie tutaj robić? Proszę sobie odpowiedzieć na to pytanie. Dlatego oczywiście, no można współpracować z osobami, które reprezentują kapitał zachodni, ale jednak wszystkie państwa mają jakieś priorytety, których z rąk, czy jeżeli chodzi o dziedziny gospodarki, które z rąk nie wypuszczają. No, energetyka. No, naprawdę z bólem serca słyszy się o zamierzeniach obecnego rządu i rzeczywiście będzie tak, jak pan mówi, że no, obudzimy się w pewnym momencie w innej rzeczywistości, ale bardzo smutnej, więc ja to widzę, bo jestem z wybrzeża i naprawdę serce mi się kraje, gdy widzę, jak nie doceniamy gospodarki morskiej, szeroko pojętej, jak marnujemy szanse naszej floty, gdy szkolimy bardzo dobrych oficerów poszukiwanych na całym świecie, gdy no nie doceniamy tych wszystkich walorów, które rzeczywiście są siłą napędową naszego kraju. I tutaj w bardzo wielu kwestiach się z panem zgadzam.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Jan z Łodzi. Pani senator, był taki polityk przed wojną, nazywał się Józef Beck. To był polityk, który bardzo wytrwale walczył o należne traktowanie mniejszości polskiej i były bardzo duże efekty. Bo nie wiem, czy pani wie, ale Związek Polaków w Niemczech przed wojną miał swoją prasę.
Tak.
miał swoją pracę. Związek jeszcze Polaków w Polsce jeszcze w 1938 roku, 6 marca, w Berlinie odbył się kongres Polaków.
Tak, dokładnie.
Tam było tysiące Polaków.
Tak.
I teraz proszę tylko mi obiecać jedną rzecz, że na przykład jeżeli PiS dojdzie do władzy, czy my mamy takiego polityka na poziomie pana Józefa Becka, który by o te sprawy po prostu, o należne prawa Polaków w Niemczech zawalczył, bo to jest istota rzeczy. A wydaje mi się, że Polacy to powinni troszeczkę czytać. Ja ostatnio czytałem książkę pani Marii Zientary-Maleskiej Śladami twardej drogi. To jest właśnie o walce tam na Warmii i Mazurach i w Niemczech. I wydaje mi się, że my mamy dużo literatury, tylko Polacy powinni poszukać, bo tutaj troszeczkę jest takie, przepraszam za słowo, ale czcze gadanie. My musimy poznać ludzi, Polaków, którzy osiągnęli sukces walcząc o swoje prawa, czy na Warmii i Mazurach. Również był kiedyś ciekawy kwartalnik, też go czytałem, komunikaty mazursko-warmińskie. Tam jest pokazana, jaka była progresja na przykład ludności niemieckiej, która głosowała do sejmików.
Jaki tytuł, przepraszam?
Komunikaty mazursko-warmińskie to Instytut Mazurski wydawał w Olsztynie. To jest taki kwartalnik. I tam jest w tabelach podane, jaka była progresja przy głosowaniu do sejmików, do władz centralnych w Niemczech, jaka była progresja w głosowaniu na NSDAP. To z roku na rok była progresja kilkudziesięcioprocentowa. Po prostu my mamy naprawdę jeszcze tutaj wiedzę w literaturze i w ciekawych książkach, tylko no, wydaje mi się, że tutaj my tego nie znamy, a warto by było znać te rzeczy, żeby to inaczej dzisiaj jak gdyby odbierać. Ale dla nas, pani senator, to niestety to jesteście, tylko wy zostaliście nadzieją, tylko ja nie wiem, bo zawsze mieliśmy problem z ministrem spraw zagranicznych i z tymi służbami, które się tym zajmowały. I tutaj powinna być jakaś dyskusja wewnątrz PiS-u, żeby na przykład być może, bo pani by było łatwiej walczyć, jeżeli by pani jakieś eksponowane stanowisko w końcu zajęła w rządzie, bo wtedy można by było załatwić, że to jest tak oczywiste, że się dziwię, dlaczego o tym nikt nie mówi. Za to, co pani zrobiła, no przecież kiedyś na stanowiska dawało się ludzi za zasługi. Pani ma ogromne. Jeżeli pani by tutaj zajęła jakieś eksponowane stanowisko, to pani prawdopodobnie by załatwiła wiele spraw i w krótkim czasie. Szczęść Boże.
Dziękuję za docenienie mojej pracy, ale to jest też praca całego zespołu i wielu też ludzi, też takich właśnie jak państwa dzwoniących do mnie, dlatego że ja swoją wiedzę poszerzam cały czas. Ja nie jestem w stanie sama, czy poprzez moich wolontariuszy, zebrać informacji z różnych regionów. Pan tu mi też powiedział o niektórych pozycjach, które powinnam przejrzeć. Ale ma pan rację, właśnie wiedza. Mi bardzo trudno dyskutuje się nawet z politykami w niektórych programach, którzy przychodzą uzbrojeni tylko w takie internetowe informacje. Nie mają takiej wiedzy jak pan, nie czytają na ten temat, nie analizują tej sytuacji tak jak my, nie wyciągają wniosków, bagatelizują problem. Ja na wysokim poziomie ogólności nie lubię rozmawiać, dlatego że to nas do niczego nie prowadzi. I tutaj pan ma rację, tutaj należy analizować, jak postępowały pewne, jak wyglądały pewne procesy w różnych regionach Polski. Natomiast a propos piastowania wysokich stanowisk, oczywiście to jest pole do popisu można by dużo zrobić, ale mam czasami wrażenie, że im więcej robię, tym to jest, że tak powiem, działanie na in minus niż na plus, ale ja się nie poddaję i zaczynam i robię po prostu swoje. Mam nadzieję, że to się kiedyś komuś do do czegoś przyda i wykorzysta tą naszą pracę, ale albo no, rzeczywiście jakiś przełom nastąpi i będziemy no, tutaj współpracować w szerszym gronie i realizować te cele, o których pan tutaj również mówi. Ja nigdy nie ukrywałam, że należy poszerzać wiedzę na ten temat i jeżeli chodzi o dyskusje takie polityków, to mówię, nie odpowiada mi wysoki poziom ogólności i zawsze mogę odesłać tych osoby, które bagatelizują, wyśmiewają, ironizują, mówiąc o problemach polsko-niemieckich, do konkretnych osób, miast, wsi, regionów Polski. Proszę tam, mówię, pojechać, skontaktować się, rozwiązać problem, zobaczyć, jak to wygląda naprawdę, bo mało jest osób, które chciałyby w to, znaczy wgryźć się w detale, a na tym właśnie to polega, bo jeżeli my nie będziemy pewnych systemowych rozwiązań wprowadzać, nie widać tego jako całości i skutków potem dla naszego państwa, no to my się do przodu w ogóle nie posuniemy. Dlatego tu pana uwaga, jeżeli chodzi o wiedzę na ten temat, no ja zawsze mówię, to jest podstawa. Ja niestety nie jestem osobą niemieckojęzyczną w tym sensie, że potrafię tak sprawnie no, czytać czy analizować pewne teksty w języku niemieckim, więc współpracuję z wieloma osobami i zawsze zapraszam do współpracy tych, którzy potrafią sprawniej poruszać się w języku niemieckim i przesyłają mi wiele informacji z Niemiec i nie tylko. W związku z tym ja do mnie dociera wiele wypowiedzi polityków, wiele dostaję informacji o tym, jakie się ukazują pozycje książkowe, jakie są wypowiedzi polityków, o których nie przeczytamy tutaj w gazetach polskich, bo no, właściciele niektórych gazet po prostu omijają pewne tematy. W związku z tym ja mam informacje, których no, na co dzień są niemożliwe do uzyskania na łamach naszej prasy, więc jeszcze raz powtarzam, ta wiedza, ta analiza jest bardzo ważna, bo to daje pewien obraz wtedy działania naszych zachodnich sąsiadów, ale też my wiemy poprzez wyciągnięcie z tego wniosków, jak my powinniśmy, jaką strategię przyjmować i jak rozmawiać i o czym z naszymi zachodnimi sąsiadami. Także bardzo dziękuję za ten telefon i rzeczywiście zachęcam wszystkich, którzy chcieliby tutaj tą wiedzę poszerzać i pomóc mi jako parlamentarzyście w dotarciu do pewnych informacji, na które być może ja się nie natknęłam.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mówię z Podkarpacia, moje imię Joanna. Chciałam powitać panią senator i podziękować za to, co robi. I chciałam zwrócić na taką uwagę właśnie, o czym pan poprzednik mój mówił, że ludzie po prostu za mało czytają, za mało wiedzą i nie wyciągają w ogóle wniosków z historii. Mam pretensje, tak teraz na przykład do pana Jurka. Ludzie realizują swoje ambicje, zapominając o tym solidaryzmie społecznym, o którym cały czas mówił Jarosław Kaczyński i prezydent Lech Kaczyński. I odnoszę takie wrażenie, że to wszystko, co dzieje się w tej chwili w partii rządzącej, to są igrzyska. Zapomina się w tej chwili już zupełnie o komisji hazardowej, prawda? I bo cały czas jest to manipulacja, arogancja i cynizm. To jest bardzo smutne, że my Polacy, człowiek taki jak pan Jurek, dajmy na to, prawda? Zakładają partię, to oni nie wiedzą, że będzie 20, 30, 50, 100 osób, a przecież chodzi o to, żebyśmy się jakoś wspólnie zjednoczyli, bo odnoszę wrażenie, że te 30%, które popiera PiS, to są ludzie, którzy znają historię, coś w życiu przeszli, przeżyli. I to są ludzie, którzy wyciągają wnioski z przeszłości. To są ludzie przywiązani do tradycji, a nie to, co się dzieje. Ja osobiście jestem córką człowieka, który, mój ojciec był sędzią, zginął w Krozrozen. I tak jak jeden z moich przedmówców powiedział, do tej pory nie wiem, co się z nim dzieje. Po prostu nie wiem, gdzie zginął. I dziwię się, cały czas jest to dla mnie bardzo smutne, że ludzie, którzy tyli przeżyli, okaleczeni przez wojnę, nie potrafią dostrzec tej perfidii tych ludzi, którzy doszli do władzy. I w tej chwili mamy szansę. Mamy szansę, bo jest, żebyśmy potrafili oddzielić ziarno od plew. Przecież to, co się dzieje w manipulacji, jaka jest w mediach, to ośmieszanie Kościoła. W momencie, kiedy Lech Kaczyński doszedł do władzy, kiedy Jarosław Kaczyński, o którym Religa w swoim wywiadzie przed śmiercią, który się ukazał, wywiad powiedział, że to jest premier, który podejmuje tylko i wyłącznie mądre decyzje. Jak ośmieszano, jakie argumenty podawano, że za wysoko podnosi rękę do całowania. Jak obrzucano, jak odzywał się Władysław Bartoszewski, mówił o tych ludziach, że to są dyplomatołki. I w tej chwili ludzie tego nie pamiętają. To jest wszystko bardzo smutne. Ja im jest przykro, że ciągle wszyscy narzekamy. Ale tak właśnie zwracam się do tych polityków, żeby jeszcze przejrzeli na oczy, po co zakładać partię plus, partię minus i tak dalej. Przecież to nic nie daje. Pani senator, mówiąc kolokwialnie, może żyły wypruć, a ludzie, jeżeli nie będziemy pomagać, a pomagać możemy w ten sposób, że będziemy mieli wspólną ideę, która się łączy z prawem i sprawiedliwością. To chciałam powiedzieć i jeszcze raz bardzo dziękuję. Pozdrawiam i takich ludzi więcej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dobrej nocy. Szczęść Boże, bardzo dziękuję za ten telefon. Bardzo taki rozsądny. I tu nic dodać, nic ująć. Ma pani stuprocentową rację. Ja w podsumowaniu będę nawiązywać do pani wypowiedzi i czuję tak samo, myślę tak samo i mi też tej jedności brakuje, bo wydaje mi się, że problemy, którymi ja się zajmuję, są ponadpartyjne, ponad podziałami. To jest bezdyskusyjne. Ja to przynajmniej tak odbieram i zawsze zachęcam wszystkich do współpracy. Nie żeby patować szyldem, ale pewien interes narodowy czy pewne problemy, które my musimy rozwiązać jako państwo. One nie mają szyldów. To jest nasz obowiązek i nasza misja jako parlamentarzystów, potem ministrów, premierów, prezydentów, żeby je dla dobra Rzeczpospolitej rozwiązać.
Bardzo gorąco dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Również dziękujemy za ten dar złożony przez panią senator, jak również przez panią rodzinę. Do naszej kaplicy zawierzenia, różaniec. Bardzo piękny.
Przywiozłam z wybrzeża piękny bursztynowy różaniec, który jest takim wotum wdzięczności za 18 lat Radia Maryja i jest to wotum od mojej całej rodziny. Także cieszymy się, że mogliśmy go dzisiaj ujrzeć w kaplicy, ale jest za co dziękować. Natomiast wracając już do naszej dyskusji, chciałam podziękować wszystkim za telefony, też za takie miłe uwagi, ale przyznam się, że też czekałam na jakieś uwagi krytyczne, bo one też jakby mobilizują, ale no tak do refleksji również zachęcają i z takich telefonów krytycznych też wypływa dużo dobrego, bo
ale
przecież...
dobro bardziej zobowiązuje pani senator.
Tak, i nie jesteśmy przecież też no idealni. Natomiast ja oczywiście będę dalej starała się, aby państwu przybliżać tą tematykę, ale jak powiadam, nie tylko polsko-niemiecką, bo my jesteśmy otwarci, jak ostatnio w naszym biuletynie Państwa Polskiego, na wschód, generalnie na wszystkie problemy, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, ale dotyczącą nas, Polaków, więc my jesteśmy otwarci i my monitorujemy scenę polityczną. Ja zresztą nie tylko tymi sprawami się zajmuję, aczkolwiek wiem, że to jest bardzo ważna kwestia, przecież jestem również po Akademii Morskiej, więc gospodarka morska jest również moim konikiem, moim hobby i bardzo mnie martwi, że jest w takiej, a nie innej kondycji. Natomiast podsumowując, chciałabym zwrócić uwagę na jedno. Przebija się w wielu telefonach wiedza na temat właśnie no, historii, ale w kontekście tych stosunków polsko-niemieckich, które pozwalałyby nam formować strategię Polski na przyszłość. Analiza sytuacji, wyciąganie wniosków, ale wiedza, czytanie i poszerzanie jej. To jest bardzo ważne. Ja państwa naprawdę zachęcam do przesyłania mi wszelkich informacji, ale proszę mi też nie przesyłać oryginalnych dokumentów, bo nie chciałabym ich zagubić. Czasami być może no, nie jestem w stanie tak szybko przeczytać listów, jakby państwo byście oczekiwali i nie chcę uchodzić potem za osobę nierzetelną. Także bardzo przepraszam, jeżeli w terminie nie ma odpowiedzi. Proszę też o telefon, gdy takiej odpowiedzi brakuje. Tutaj chciałabym powiedzieć, że bardzo ważne jest nasze współdziałanie. Okres wojny i komunizmu zniszczyło w nas taką współpracę. Niektórzy do dzisiaj, ja wiem, boją się no, ujawniania swoich poglądów czy zamierzeń. To nam pozostało właśnie z tych lat komuny czy PRL-u, ale ja namawiam, bo to jest jedyna skuteczna metoda, aby coś działać, do współorganizowania się, do współdziałania. Tylko w ten sposób możemy pójść do przodu. Na pewno jest tak, że i prezydent Kaczyński, i Jarosław Kaczyński, to są osoby, a zwłaszcza Jarosław Kaczyński, który jest w tej bieżącej polityce jako premier, to jest osoba, która oczywiście budziła emocje, ale to dlatego, że prawda boli. Prawdy się nie da inaczej powiedzieć. Jarosław Kaczyński formułował tezy, które są tezami prawdziwymi i nie ma co lukrzyć. Pewne rzeczy trzeba powiedzieć takimi, jakie one są. I też oczywiście to, że powstawały protokoły rozbieżności, że krytykowano nas na łamach prasy niemieckiej, to jest wynik tego, że jasno formułowaliśmy nasze myśli, postulaty i to nie jest rozwiązanie na dzisiaj, na jutro, to się robi czasami i latami, ale to Jarosław Kaczyński robił i no dobrze by było, gdybyśmy mieli tą szansę kontynuowania tej polityki. Chciałabym również państwa zachęcić do jakby przesyłania, być może na mój mail, który jest ogólnie dostępny, takich informacji, z którymi ja być może się nie zetknęłam. Jeżeli ktoś zna dobrze niemiecki, chciałby nam pomóc w tłumaczeniach czy w jakichś takich no, analizach prasy niemieckiej, przesyłać nam wypowiedzi różnych przedstawicieli samorządu w landach, czy też władz landowych, czy też jakichś ciekawostek związanych z stosunkami polsko-niemieckimi, to serdecznie zapraszamy do powiernictwa. I ja jako parlamentarzystka zachęcam państwa do współdziałania. Także no, wszelkiego rodzaju informacje byłyby mile widziane. Ja tylko jeszcze chciałam zwrócić uwagę, bo też na łamach naszego dziennika był dobry artykuł analizujący jakby nagrody, które Niemcy przyznawali różnym osobom na przestrzeni wielu lat. To są nagrody finansowe. i różnego rodzaju stypendia i no, współpraca, która była pod patronatem różnych fundacji, stowarzyszeń niemieckich. Także to też zachęcam Państwa do analizy takiej, dlatego że jeżeli mówimy, ile jest takiej naszego zdania własnego w polityce, ile jest poprawności politycznej, to po przeanalizowaniu takich również związków można wyciągnąć pewne wnioski i nie bezpodstawne jest określenie, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, więc naprawdę zachęcam do analizy tego typu również pod tym kątem. Również gdyby Państwo wiedzieli o jakichś ciekawych pozycjach książkowych, być może nawet dawno wydanych, ale takich, które no, są godne polecenia, to też bardzo bym prosiła. Jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję, że chcieliście wysłuchać mnie, ale również zadzwonić, podzielić się swoimi uwagami, zadać mi pytania, czasami takie, na które ja, szczerze mówię, nie umiem do końca odpowiedzieć, bo nie jestem przecież fachowcem w każdej dziedzinie, ale to są dla mnie również cenne przeżycia, dlatego że ja potem sama we własnym zakresie próbuję na pytania, które nie umiałam odpowiedzi udzielić, również poszerzać swoją wiedzę i mam nadzieję, że na następnym spotkaniu z Państwem będę lepiej przygotowana. Cóż, szczęść Boże i miejmy nadzieję, że no, uda nam się jednak zmienić pewne trendy w polityce zagranicznej, ale to już na pewno nie z tym rządem.
Naszymi Państwa gościem była senator Dorota Arciszewska-Milewczyk, prezes Stowarzyszenia Powiernictwo Polskie, za udział w pierwszej części, jak i w tej bardzo gorąco dziękuję i oby Dzień Kobiet był każdego dnia.
Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże i pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie.